Lekcja dziewiąta, 1 marca. Wielki bój. Sobota po południu, 22 lutego. Tekst pamięciowy, i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 15. Kluczowe znaczenie dla biblijnej teologii ma wielki bój między Chrystusem a szatanem. Choć idea kosmicznego konfliktu między Bogiem a upadłymi niebiańskimi istotami, które zbuntowały się przeciwko niemu, jest jednym z wyróżniających się motywów w Piśmie Świętym i jest intensywnie analizowana w chrześcijańskiej tradycji, wielu chrześcijan odrzuca czy lekceważy tę ideę. Zobacz Ewangelia Mateusza 13, 24-30 i 37-39. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. A on odpowiadając, rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie królestwa, konkol zaś, to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Objawienie Jana 12, 7-10. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak z biblijnej perspektywy temat kosmicznego konfliktu, w ramach którego diabeł i jego aniołowie sprzeciwili się Królestwu Bożemu, nie powinien być zaniedbywany, gdyż przeoczanie go prowadzi do braku zrozumienia sporej części biblijnej narracji. Choćby same Ewangelie są pełne odniesień do diabła i jego aniołów przeciwnych Bogu. W tej lekcji odniesiemy się najpierw do tego, jak w świetle biblijnych informacji możemy odpowiedzieć na dwa poniższe pytania. 1. Gdzie Pismo Święte uczy, że istnieje wielki bój między Bogiem a szatanem? 2. Jaki jest charakter tego wielkiego boju według Pisma Świętego? Niedziela, 23 lutego. To nieprzyjaciel uczynił. Jak ta przypowieść pomaga nam zrozumieć istnienie zła w naszym świecie? Przeczytaj. Ewangelia Mateusza 13, 24-27. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? Jezus opowiedział przypowieść o gospodarzu, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. Jednak wśród pszenicy wyrósł także konkol. Widząc to, słudzy zapytali, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? Podobne pytania są zadawane w kwestii problemu zła. Skoro Bóg stworzył dobry świat, skąd wzięło się zło? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 13:28-30. W świetle wyjaśnienia podanego przez Chrystusa w Ewangelia Mateusza 13:37-40. Jak wersety te objaśniają naturę wielkiego boju? Ewangelia Mateusza 13:28-30. A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Ewangelia Mateusza 13:37-40. A on odpowiadając, rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie królestwa, konkol zaś, to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Gospodarz odpowiedział na pytanie sług, to nieprzyjaciel uczynił. Jezus wskazał, że ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Czyli on sam, a następnie wyjaśnił, że rola to świata nieprzyjaciel, który posiał konkol, to diabeł. Zatem przypowieść przedstawia wielki bój między Chrystusem a szatanem. Dlaczego w świecie istnieje zło? Otóż jest ono wynikiem działania nieprzyjaciela diabła, który sprzeciwia się gospodarzowi. To nieprzyjaciel uczynił. Jednak ta odpowiedź pociąga za sobą kolejne pytanie, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go konkol? Mówiąc innymi słowy, dlaczego nie usunąć zła na tych miast? Nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. Według przypowieści Bóg położy kres złu, ale przedwczesne wykorzenienie zła doprowadziłoby do nieodwracalnych szkód, których należy uniknąć dla dobra mieszkańców wszechświata. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z próbą przedwczesnego wyrwania konkolu spośród pszenicy? Z drugiej strony, dlaczego nie powinniśmy ignorować zła, z jakim mamy do czynienia? Poniedziałek, 24 lutego. Geneza wielkiego boju na ziemi. Równoległe do pytania z przypowieści, dlaczego na polu wyrósł konkol, skoro gospodarz posiał dobre ziarno, jest inne pytanie, skoro Bóg stworzył absolutnie dobry świat, jak doszło do zaistnienia zła w świecie? Jak słowa Boga świadczą o stanie stworzenia, które wyszło z Jego rąk? Dlaczego jest to ważne? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień szósty. Według pierwsza Księga Mojżeszowa 1:31, gdy Bóg zakończył stwarzanie świata, ten był bardzo dobry. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju nie ma żadnej wzmianki o czymkolwiek złym w Bożym stworzeniu na naszej planecie. Skąd zatem wzięło się zło w świecie i ludzkiej egzystencji? Jak wersety te wyjaśniają pojawienie się zła na ziemi? Jakie światło rzucają one na naturę wielkiego boju? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:1-7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Zobacz także, objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Dowiadujemy się tutaj, że wąż szerzył kłamstwa o charakterze Boga. W objawieniu Jana 12:7-9 ów wąż jest zidentyfikowany jako diabeł. Najpierw posłużył się on przebiegle skonstruowanymi pytaniami, by zasiać zwątpienie w Boży nakaz i zasugerować, że Bóg ukrywa coś przed ludźmi. Następnie wprost podważył słowa Boga, zapewniając Ewę: na pewno nie umrzecie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:4. Ktoś, albo wąż, albo Bóg, okłamał Ewę, a ona musiała wybrać, czy uwierzy Bogu, czy wężowi. W tym przypadku i innych przedstawionych w Piśmie Świętym charakter konfliktu dotyczy zasadniczo tego, w co i komu uwierzyć, a to jest nieodłącznie związane z kwestią miłowania. Jest tak dlatego, że to, w co kimś wierzymy, jakiego rodzaju jest osobą i czy można mu ufać, w istotny sposób wpływa na to, czy miłujemy tę osobę i ufamy jej oraz czy traktujemy poważnie to, co osoba ta nam mówi. Zapowiedź Boga skierowana do węża, iż potomek kobiety, czyli Mesjasz, zmiażdży głowę węża, jest interpretowana jako pierwsze ogłoszenie Ewangelii w Piśmie Świętym. Jest to protoewangelia. Jak uświadamia nam to realność wielkiego boju i daje nadzieję na zwycięstwo. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Wtorek, 25 lutego. Geneza wielkiego boju w niebie. Już pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju wskazują na to, że zło istniało przed upadkiem Adama i Ewy. Nawet jeśli zło nie miało skonkretyzowanej postaci w Edenie, to koncepcja zła była znana, jako że znajdowało się tam drzewo poznania dobra i zła. Następnie wąż oskarżył Boga o kłamstwo, choć to właśnie on, wąż, kłamał. Istnienie węża oraz jego kłamstwa ukazują realność zła. Zobacz objawienie Jana 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Tak więc już w Edenie przed upadkiem ludzi przejawy istnienia zła były widoczne. Przeczytaj Księga Ezechiela 28:12-19 w świetle druga Księga Mojżeszowa 25:19-20. Na czym polegał upadek tej istoty? Księga Ezechiela 28:12-19. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd, że złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił, obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą, stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Druga Księga Mojżeszowa 25:19-20. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony, razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Według tego fragmentu Księgi Ezechiela zło i wielki bój między dobrem a złem rozpoczęły się w niebie. Zanim upadł, anioł nazwany potem szatanem był okrywającym cherubem, anielską istotą zajmującą miejsce w bezpośredniej bliskości tronu Bożego. Ponadto cherub ten był odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, a także był w Edenie, ogrodzie Bożym. Nie można tego wszystkiego powiedzieć o prawdziwym królu Tyru ani żadnym innym człowieku. Zatem wiemy, że w tym fragmencie księgi otrzymaliśmy wgląd w upadek anioła zwanego Lucyferem. Jakie dodatkowe światło rzucają te wersety na genezę wielkiego boju? Przeczytaj Księga Izajasza 14:12-15. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Według 14 rozdziału Księgi Izajasza Lucyfer postanowił wywyższyć się i stać się jak Bóg. Ten fragment Księgi stanowi uzupełnienie tego, co przeczytaliśmy w 28. rozdziale Księgi Ezechiela, iż jego serce wywyższało się z powodu jego piękna, zamiast prowadzić go do oddawania chwały Bogu, który go stworzył. Lucyfer stał się pyszny. Co gorsza, pod wpływem tej pychy uroił sobie, że zajmie miejsce Boga i zaczął knuć przeciwko Stwórcy. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako handel w Księga Ezechiela 28:16 znaczy także oszczerstwo, pomówienie, szkalowanie, zniesławienie, co wskazuje, że szatan przy pomocy kłamstwa działa przeciwko Bogu, a obecnie także przeciwko nam. Jak mamy zrozumieć fakt, że Lucyfer, który upadł, był pierwotnie nienagannym od dnia, gdy został stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u niego niegodziwość? Zobacz Księga Ezechiela 28:15. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Jak doskonała istota mogłaby upaść, gdyby pojęcie doskonałości nie obejmowało prawdziwej moralnej wolności? Środa, 26 lutego. Jeśli złożysz mi pokłon. Dążenie szatana do przejęcia tronu Bożego zostało ukazane także w historii kuszenia Jezusa w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza i 4 rozdziale Ewangelii Łukasza. W niezwykłym starciu Jezusa z kusicielem ukazana została wymownie natura wielkiego boju między Chrystusem a szatanem. Jak wersety te ukazują realność wielkiego boju między Chrystusem a szatanem? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 4:1-11. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię wyraźnie w tym celu, aby go kusił diabeł. Zanim doszło do starcia, Jezus pościł 40 dni. Gdy diabeł kusił Jezusa, by zamienił kamienie w chleb, Jezus odczuwał nieopisany głód. Jednak Jezus przeciwstawił się pokusie, cytując Pismo Święte, a szatańska pokusa okazała się nieskuteczna. Następnie próbując nakłonić Jezusa do zuchwałości, diabeł kusił go, by rzucił się ze szczytu świątyni. Szatan przekręcił przy tym tekst zaczerpnięty z Pisma Świętego, by zasugerować, że jeśli Jezus jest naprawdę Synem Bożym, aniołowie powinni go ochronić. Jednak Jezus znowu odparł pokusę, prawidłowo cytując słowa z Pisma Świętego. Trzecia pokusa wyraźnie świadczy o tym, co diabeł zamierzał osiągnąć. Zażądał, by Jezus oddał mu cześć. Usiłował przy tym przywłaszczyć sobie cześć należną wyłącznie Bogu. Aby skłonić Jezusa do tego gestu, ukazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. A następnie oświadczył, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. W Ewangelia Łukasza 4:6. W wersecie paralelnym do fragmentu z Ewangelii Mateusza, diabeł stwierdził, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Po raz kolejny Jezus odparł pokusę przy pomocy Pisma Świętego, a szatan odszedł przegrany. We wszystkich trzech pokusach Jezus posłużył się Pismem Świętym, by obronić się przed atakami wroga. List do Efezjan 6:12 przypomina nam, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Choć nie powinniśmy żyć w lęku, to dlaczego jednak powinniśmy zawsze pamiętać o realiach walki, jaka toczy się wokół nas? Czwartek, 27 lutego. Charakter wielkiego boju. Przestudiowaliśmy kilka fragmentów Pisma Świętego mówiących o wielkim boju między Bogiem a szatanem. Jak to możliwe, że w ogóle toczy się taka walka? Jak ktokolwiek mógł rzucić wyzwanie wszechmocnemu Bogu? Gdyby w tej walce liczyła się wyłącznie siłą, walka skończyłaby się, zanim by się zaczęła. Zatem musi to być innego rodzaju walka. Pismo Święte objawia, że jest to raczej spór o charakter Boga, walka z oszczerczymi zarzutami diabła przeciwko Bogu, iż między innymi nie jest on zupełnie dobry i miłujący. Takich zarzutów nie można obalić przemocą, a jedynie przez porównanie dwóch rywalizujących charakterów. W swoim postępowaniu z grzechem Bóg mógł wykorzystać jedynie sprawiedliwość i prawdę. Szatan mógł użyć tego, czego nie użyłby Bóg, oszustwa i zwiedzenia. Zamierzał sfałszować słowo Boga i fałszywie przedstawić plan jego rządów przed aniołami, ogłaszając, że Bóg nie jest sprawiedliwy, nadając mieszkańcom nieba prawa i zasady, że oczekując poddania i posłuszeństwa od swoich stworzeń, pragnie jedynie wywyższenia siebie. Dlatego przed mieszkańcami nieba i innych światów należało wykazać, że rządy Boga są sprawiedliwe, a jego prawo doskonałe. Szatan próbował udowodnić, że on sam pragnie rozwoju dobra we wszechświecie. Wszyscy musieli zrozumieć prawdziwy charakter uzurpatora i jego rzeczywisty zamiar. Musiał mieć czas, aby ujawnić się we wszystkich swych bezbożnych czynach. Przeczytaj Ewangelia Jana 8, 44-45 w świetle objawienia Jana 12:7-9. Co te wersety mówią o charakterze diabła i jego strategii? Ewangelia Jana 8:44-45. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Diabeł od początku planował wmówić stworzeniom, że Bóg nie jest naprawdę sprawiedliwy i miłujący, a jego prawo jest opresyjne i szkodliwe dla nich. Nic dziwnego, że Jezus nazwał diabła kłamcą i ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana 8:44. W przeciwieństwie do tego Jezus przyszedł na ziemię, by dać świadectwo prawdzie. Ewangelia Jana 18:37 i przeciwstawić się kłamstwom i oszczerstwom szatana, pokonać go oraz ostatecznie unicestwić jego samego i jego moc. Zobacz pierwszy list Jana 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. List do Hebrajczyków 2:14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Objawienie Jana 12:9-10 identyfikuje szatana jako jeden. Węża starodawnego, 2. Tego, który przed niebiańskim trybunałem oskarża lud Boży, i 3. Smoka zwodzącego świat. Greckie słowo przetłumaczone jako diabeł w objawienie Jana 12:9 znaczy oszczerca, co podkreśla naturę wielkiego boju toczącego się o to, w co wierzą inteligentne stworzenia w kwestii charakteru Boga. Piątek, 28 lutego. Do dalszego studium. Nic nie jest przedstawione w Piśmie Świętym równie jasno jak to, że Bóg w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za pojawienie się grzechu, że łaska Boża nie została w sposób arbitralny odsunięta, ani też w rządach Bożych nie został popełniony żaden błąd, który dałby powód do wszczęcia rebelii. Grzech jest intruzem, którego pojawienia się nie da się uzasadnić w żaden sposób. Gdyby znalazł się taki powód lub udałoby się wykazać przyczyny jego istnienia, przestałby być grzechem. Gdyby szatan natychmiast przestał istnieć, mieszkańcy nieba i innych światów służyliby Bogu raczej ze strachu niż z miłości. Wpływ zwodziciela nie zostałby w pełni usunięty, a duch buntu całkowicie wykorzeniony. Należało pozwolić, by zło dojrzało. Dla dobra całego wszechświata przez szereg stuleci szatan musiał w większym jeszcze stopniu rozwinąć swoje zasady, aby wszystkie stworzone istoty mogły we właściwym świetle zobaczyć jego oskarżenia przeciw rządom Bożym oraz by sprawiedliwość, miłosierdzie Boga i niezmienność jego prawa nie wzbudzały żadnych wątpliwości. Pytania do dyskusji. 1. Wielu ludzi zastanawia się, jak bezgrzeszne stworzenie, takie jak Lucyfer, mogło zgrzeszyć po raz pierwszy. Dlaczego grzech jest tak tajemniczy i niewytłumaczalny? Jak możemy wyjaśnić genezę grzechu bez usprawiedliwiania czy uzasadniania go? Dlaczego próba uzasadnienia grzechu byłaby jednoznaczna z usprawiedliwieniem go? 2. Dlaczego Bóg nie unicestwił szatana zaraz po tym, jak ten się zbuntował? Dlaczego złu należy pozwolić dojrzeć? W jaki sposób służy to dobru całego wszechświata w wieczności? 3. Dlaczego ważne jest zrozumienie, że w konflikcie między Bogiem a szatanem liczy się nie tylko siła i że jest to konflikt innego rodzaju? Dlaczego konflikt pomiędzy Bogiem a szatanem w kwestii charakteru ma sens, a konflikt siłowy nie? 4. W jaki sposób zrozumienie natury wielkiego boju odsuwa kurtynę i ukazuje nam rzeczywistość, w której nasze życie jest elementem wszechświatowego konfliktu między dobrem a złem? W jaki sposób obecnie doświadczasz realiów tej walki? W jaki sposób nasze czyny świadczą, po której stronie wielkiego boju jesteśmy?